Chwała Panu Bogu. I tak dzisiejszy wieczór, drodzy bracia i siostry, wspólnie razem na tym miejscu, tak będziemy przebywać około Bożego Słowa. Ja myślę, że u nas wszystkich jest, którzyśmy byli w porannym nabożeństwie, to tak jeszcze rozbrzmiewa w naszych sercach, w naszych umysłach to słowo, którym dzielili się bracia, które tak zapadały głęboko do naszych serc. Mogli bracia mówić o wartości misji Pana Jezusa Chrystusa, począwszy od narodzenia, aż do Jego śmierci, zmartwychwstania, jak ono miało znaczenie. Myśmy to słyszeli, tak było tak dobitnie powiedziane. Też kiedy brat Michał wspominał o wartości wiary, jak ona jest ważna i w jakich aspektach ona się ujawnia, również o współdziałaniu Boga z ludźmi i człowieka z Bogiem. I również było wspomniane to słowo odnośnie niewidzialnego Boga, którego poprzez wiarę myśmy powinni oglądać. Takżeśmy powinni dążyć do tego, aby oglądać Go, chociaż jest niewidzialny, jakobyśmy Go widzieli. Dzięki Jego Słowu, dzięki Jego działalności, dzięki Jego obecności. I nie są to słowa takie, które by po prostu były tylko czczymi słowami, ale to są słowa, które są natchnione Duchem Świętym. Są to słowa, które dotyczą również do nas w obecnym czasie. I dlatego tak moje serce zostało pobudzone, aby się dzielić z wami takim słowem w temacie spotkania człowieka z Bogiem. Spotkanie człowieka z Bogiem. I kiedy my wglądamy do Bożego Słowa, to zauważamy, że wolą Bożą jest, aby ludzie w swoim życiu tu, teraz spotykali się z Bogiem, z Jezusem Chrystusem. I Bóg udostępnia to i my winniśmy być świadomi tego, że Bóg chce się z nami spotykać. Bóg nie chce, abyśmy tylko o Nim teoretycznie słyszeli, co jest też ważne, ale również, aby ta świadomość prowadziła nas do tego, abyśmy indywidualnie mogli się spotykać i przeżywać takie cenne, osobiste spotkania z Panem. Kiedybyśmy wglądnęli do Księgi proroka Izajasza, to tu są zapisane takie w 64 rozdziale i 5 wiersz odczytam. Wychodzisz na spotkanie tych, którzy czynią sprawiedliwość i o Twoich drogach pamiętają. Oto Ty gniewałeś się, bo grzeszyliśmy przeciwko Tobie, od dawna w grzechach i w odstępstwie. Zwróćcie uwagę szczególnie na pierwszą część tego wiersza. Wychodzisz na spotkanie tych, którzy czynią sprawiedliwość i o Twoich drogach pamiętają. Drodzy, chciałbym się skupić właśnie w tym rozważaniu na spotkaniach osobistych. I kiedy my czytamy Słowo Boże, to my zauważamy właśnie to, że wolą Bożą, jak powiedziałem, jest to, abyśmy takie chwile mogli przeżywać. Wiecie, to prowadzi do utwierdzenia w wierze. To prowadzi do takiego zespolenia z Bogiem. To prowadzi do tego, że jesteśmy w stanie docenić tą wartość, wielkość, wszechmoc Boga. Wspominał bodajże Tomek tym, że jeżeli człowiek zbliża się do Boga, to właśnie przychodzi ten moment taki, że człowiek maleje, bardzo maleje. I nawet nie jest w stanie, żeby po prostu tak śmiało spoglądnąć na Boga. Drodzy, w naszym życiu osobistym na pewno jest wiele spotkań. Różnego typu, charakteru. Są te spotkania, czy w gronie rodzinnym, czy bliskich, czy znajomych. I niekiedy te spotkania są takie, których bardzo oczekujemy. Pozostawiają nam pewne wartości, zadowolenie, taki pokój, radość. A czasami niekiedy dochodzi do takich spotkań, których by nigdy nie chcieli, żeby były. Może pozostawiają nam może pewne rozgoryczenie, czy też można by powiedzieć takie rozczarowanie. I tutaj jak tu na początku brat Stanisław wspomniał, że dzisiaj w świecie panuje taka pustka. Pomimo wszystkich spotkań, które ludzie organizują między sobą w różnych swoich towarzystwach, klubach, zrzeszeniach i tak dalej, mają one różny charakter. Ale rozchodzą się i pozostaje dalej ten niedosyt, ta pustka, to niezadowolenie. Dlatego, że tą pustkę może wypełnić tylko obecność i spotkanie z Bogiem. I chciałbym właśnie, abyśmy wglądając w Słowo Boże, mogli zauważyć, przybliżyć sobie, że najbardziej ważne i wartościowe dla nas to są spotkania z Bogiem, z Jezusem Chrystusem. Ja tu chcę rozdzielić w tym rozważaniu właśnie to, kiedy my chodzimy z Panem, kiedy my wierzymy, odczuwamy bliskość Pana. Ale chcę tutaj położyć szczególny nacisk właśnie na te osobiste spotkania, które pozostają głęboko w duszy, które pozostają głęboko w pamięci, których się nigdy nie zapomina, pomimo upływu lat, różnych przeżyć, ale to, co człowiek osobiście w danej okoliczności czy w czasie przeżył, to pozostaje na zawsze. Mogę to powiedzieć na podstawie Bożego Słowa, jak i również osobistych przeżyć. I dlatego też chcę tutaj, abyśmy zwrócili uwagę, ja posłużę się pewnymi przykładami spotkania ludzi z Bogiem. O tym, co mówi Biblia. I co chcę tutaj podkreślić na podstawie tego słowa, które odczytałem i jeszcze raz powtarzam. Wychodzisz na spotkanie tych, którzy czynią sprawiedliwość i o twoich drogach pamiętają. I chcę tutaj zwrócić uwagę na to, że ci ludzie, którzy mieli te spotkania z Panem, szczególne spotkania, oni akurat, no możemy powiedzieć, nie przygotowywali się, czy nie mieli tej świadomości, że dziś w nocy, czy w tej okoliczności, czy na tamtym miejscu przeżyje to spotkanie z Panem. To szczególne przeżycie, które przeszło aż do takiej historii, że zostało zapisane na stronicach Biblii. I to, co podkreśliłem, właśnie ono nie zapomina się, ale pozostawia głębokie, nieprzemijające wartości dla danej osoby, która spotkała się z Panem. I tak, chciałbym tutaj w tej chwili zwrócić uwagę na spotkanie dwóch osób z Bogiem, które spowodowało nawrócenie się. Nawrócenie się do Boga. To było szczególne. I pierwsze, tu chciałbym przeczytać, to jest z Ewangelii świętego Jana. I to tak jak wspominałem, że ta osoba, a szczególnie kobieta w tym przypadku, nie spodziewała się, że do takiego spotkania dojdzie. I tutaj chcę podkreślić to z Ewangelii świętego Jana. I tutaj ja odczytam może krótkie słowa, dlatego że wiemy, że ten rozdział opisuje spotkanie Samarytanki przy studni z Panem Jezusem. I chcę tutaj podkreślić to, że ona była zdziwiona, że Żyd właśnie rozmawia z nią, kobietą, i to Samarytanką. I ona, kiedy usłyszała jego słowa, ona się przekonała i mówi: widzę, żeś prorok. Jak ona zauważyła, czy widziała, że właśnie Jezus, ten, który siedział tam przy studni, on jest prorokiem. Ani nie miał szczególnego ubioru, ani nie miał jakiejś naszywki, czy jakiegoś znaku, ale on jej powiedział jej życie, dotknął jej osobistego życia. Rzeczy ukrytych, które były schowane na dnie duszy, on powiedział. I wiecie, ona właśnie pobiegła do miasta. I tu jest powiedziane 28 wiersz. Niewiasta tymczasem pozostawiła swój dzban, pobiegła do miasta i powiedziała ludziom: chodźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział wszystko, co uczyniłem. Czy to nie jest Chrystus? W niej się wzbudziło to pragnienie, to przekonanie, że to jest szczególna osoba. I od razu wydawałoby się, że Samarytanka, nie? Samarytanie też oczekiwali Mesjasza.
I tutaj chcę podkreślić to, że jej myśl od razu poszła, czy to nie jest Chrystus? I teraz czy pomyliła się? Nie, nie pomyliła się. I jeżeli byśmy czytali dalej, ci ludzie, którzy wyszli i spotkali się z Jezusem i porozmawiali z Nim, to oni właśnie powiedzieli później do niej takie słowa i mówili do niewiasty, wierzymy już nie dzięki Twemu opowiadaniu. Sami bowiem słyszeliśmy i wiemy, że ten jest prawdziwie Zbawicielem świata. Co za wspaniałe spotkanie. Wiecie, jakie ono nastąpiła przemiana i u tej kobiety, i u tych ludzi, którzy właśnie przyszli, właśnie, żeby posłuchać Pana Jezusa. To było szczególne spotkanie. Ja myślę, że ci ludzie nigdy nie zapomnieli o tym spotkaniu, że ono uczyniło wspaniałą przemianę w ich życiu. I taki drugi przykład, który chcę przypomnieć, to dotyczy to Saula z Księgi Dzieł Apostolskich z 9 rozdziału. I tutaj właśnie doskonale wiemy, ja tylko przypomnę, wiemy, że Paweł, Saul, wcześniejsze jego imię, właśnie było to, że on prześladował zbór Boży, że on był gorliwym, że on był faryzeuszem i bardzo, tak można by powiedzieć, ściśle przestrzegał wszystkie zasady. On według własnego zrozumienia, on przestrzegał, jak powiedział, co do zakonu, bez zarzutu. Ale jednak brakowało mu czegoś. On w swojej gorliwości ani świadomości właśnie prześladował zbór Boży. I tutaj moglibyśmy odczytać o tym spotkaniu właśnie Saula z Panem Jezusem Chrystusem w szczególny sposób. I tutaj może od pierwszego wiersza, 9 rozdział, a Saul, dysząc jeszcze groźbą i chęcią mordu przeciwko uczniom pańskim, przyszedł do arcykapłana i prosił go o listy do synagog w Damaszku, aby mógł, jeżeli by znalazł jakiś zwolennik drogi pańskiej, zarówno mężczyzn, jak i kobiety, uwięzić ich i przyprowadzić do Jerozolimy. I stało się w czasie drogi, że gdy się zbliżał do Damaszku, olśniła go nagle światło z nieba. A gdy padł na ziemię, usłyszał głos mówiący do niego, Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? I rzekł, kto jesteś, Panie? A on, ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. Ale powstań i idź do miasta, tam Ci powiedzą, co masz uczynić. A mężowie, którzy z Nim byli w drodze, stanęli, oniemieli, głos bowiem słyszeli, ale nikogo nie widzieli. I podniósł się Saul z ziemi, lecz gdy otworzył oczy swoje, nic nie widział. Wiodąc go tedy za rękę, zaprowadzili go do Damaszku i przez 3 dni nie widział i nie jadł i nie pił. Spotkanie. To było szczególne spotkanie. Widzimy, że Pan wyszedł naprzeciw. On widział jego gorliwość. On widział jego zapał, ale i Bóg widział jego nieświadomość. I właśnie wyszedł jemu na spotkanie, przemówił do niego w szczególny sposób. I myślę, że nie mamy żadnych wątpliwości co do tego, że uczyniło to wielką przemianę w życiu tego człowieka. Wielką przemianę. Jak czytamy zaraz po tym czasie tej postu, jego modlitwy, kiedy Ananiasz przyszedł do niego, później on już śmiało występował w imieniu Jezusa Chrystusa. Śmiało. I od tego momentu właśnie już on miał to nie tylko w pamięci, ale to jego pobudziło, przemieniło, uzdolniło do tego, aby właśnie stał się tym gorliwym rzecznikiem Jezusa Chrystusa. Drodzy, chcę tutaj w tej chwili przejść do następnego takiego odcinka, można powiedzieć, charakteru spotkania człowieka z Bogiem. Chcę tutaj podkreślić, że Pan Bóg również posyłał swoich posłańców. Jeżeli patrzymy w zakres patriarchów, jeżeli czytamy w czasie okresu Starego Testamentu, to Bóg posyłał swoich posłańców, którzy reprezentowali Boga Wszechmogącego, który właśnie przemawiał bezpośrednio przez tych pośredników, tych ludzi. I może tak byśmy przeszli do pierwszej Księgi Mojżeszowej. I tutaj chcę podkreślić sprawę takiego spotkania, gdzie Bóg w tym spotkaniu przekazał obietnicę. Obietnicę przekazał dla człowieka. I pierwsza księga Mojżeszowa, 28 rozdział. I tu jest wyraźnie powiedziane odnośnie Jakuba. I to było w czasie, kiedy on uciekał ze swojego domu, uciekał przed swoim bratem. I właśnie tam, kiedy w nocy spoczął w drodze na polu i Bóg w czasie snu objawia mu się. Przychodzi taki szczególny moment i mówi do niego takie słowa, 28 rozdział od 15 wiersza. A oto jam jest z tobą i będę cię strzegł wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz i przywiodę cię z powrotem do tej ziemi, bo nie opuszczę cię, dopóki nie uczynię tego, co ci przyrzekłem. A gdy Jakub się obudził ze snu, rzekł, zaprawdę, Panie, na tym miejscu, a ja nie wiedziałem. Zdjęty trwogą rzekł, o jakimże lękiem napawa to miejsce. Nic tu innego, tylko dom Boży i brama do nieba. Wiemy, że to miejsce zostało nazwane Betel i tutaj nie będę odczytywał dalszych wierszy. Wiemy, że właśnie to Jakub nazwał to miejsce Betel, i bo przedtem nazywało się Luz. Tam Jakub złożył ślub dla Pana i właśnie też postawił ten kamień, najął jego oliwy, nazwał tym domem Bożym. Drodzy, chcę tutaj zatrzymując się zwrócić uwagę, że Bóg również przekazuje dla człowieka obietnicę i taką osobistą. Ma sposób podejścia. Drodzy, tu nie ma szablonu na to. Bóg ma różne podejścia do każdego człowieka, w zależności od jego okoliczności, sytuacji, jakie wynikają. Taki swoisty sposób, osobisty, Bóg się dotyka. Akurat w tym przypadku dla Jakuba objawił się we śnie, kiedy ukazał mu tą drabinę do nieba, kiedy tam wstępowali aniołowie, ale również i Bóg osobiście do niego przemówił. To dla niego się stało takim mottem, takim mobilizacją do tego, że złożył tam Jakub ślub przed Bogiem i powiedział, jeżeli Bóg będzie ze mną i będzie mnie strzegł w drodze, którą się udaje i da mi chleb na pokarm i szatę na odzienie i powrócę w pokoju do domu ojca mego, to Pan będzie Bogiem moim. A kamień, który postawiłem jako pomnik, będzie domem Bożym i ze wszystkiego, co mi dasz, będę ci dawał dokładnie dziesięcinę. Nikt mu tego nie kazywał robić, prawda? Ale on sam z tej inicjatywy, z tego spotkania, od razu zrodziło się to, Panie, jeżeli Ty do mnie przemówiłeś, dałeś mi obietnicę, to było takie głębokie przeżycie, że on nie chciał pozostawać obojętnym. On od razu coś robił ze swojej strony. Składał przed Bogiem ślub, przyrzeczenie. I na pewno, jak czytamy dalszą historię, to się dowiadujemy, że właśnie tak on uczynił. Jeszcze takie jedno zdanie odnośnie tego męża Bożego z 32 rozdziału. I tutaj widzimy drugi moment takiego spotkania Jakuba z Panem. I tutaj właśnie w 26 wierszu, kiedy on wracał już z całym swoim dobytkiem, z żonami, ze swoimi dziećmi, obawiając się mocno swojego brata, to tutaj doszło w nocy, kiedy on modlił się. I tutaj jest powiedziane w ten sposób, że a Jakub zaś pozostał sam, i mocował się z nim pewien mąż aż do wzejścia zorzy. A gdy widział, że go nie przemoże, uderzył go w staw biodrowy i zwichnął staw biodrowy Jakuba, gdy się z nim mocował. I rzekł, puść mnie, bo już weszła zorza. Ale on odpowiedział, nie puszczę ci, dopóki mi nie pobłogosławisz. Wtedy rzekł do niego, jakie jest imię twoje? I odpowiedział, Jakub. Wtedy rzekł, nie będziesz się już nazywał Jakub, lecz Izrael, bo walczyłeś z Bogiem i z ludźmi i zwyciężyłeś. I tutaj widzimy, że kiedy on spotkał tego posłańca Bożego, kiedy on przemawiał do Pana, to on widział, że to jest jedyna okazja, możliwość, żeby uzyskać błogosławieństwo, żeby uzyskać ochronę, żeby uzyskać pomoc. I również w tym zakresie odnośnie brata Ezawa. I tutaj widzimy, że tak jego trzymał, pomimo tego, że ten zwichnął jego biodro, ten nie puścił, aż mnie pobłogosławisz. Drodzy, to jest tak przemawiające. Jakbyśmy powinni ubiegać się o to, aby w społeczności z Bogiem również wiedzieć, że tylko od Niego jest ochrona, błogosławieństwo i możemy to uzyskać. I dlatego tutaj powiedziane mu było, że walczyłeś z Bogiem i z ludźmi i zwyciężyłeś. I zwyciężyłeś. I właśnie na tym polega ta sprawa, żeby w takich okolicznościach nie być właśnie obojętnym. Również zauważamy w Piśmie Świętym takie miejsca mówiące nam, kiedy Bóg wychodził na spotkanie ludzi, aby ich po prostu przeznaczyć do służby, do wypełnienia Jego woli, Jego dzieła, które Bóg zaplanował. My wiemy, że Bóg zawsze używał ludzi, posługiwał się ludźmi i wcześniej ich o tym informował, mówił. Chociaż ludzie różne zajmowali stanowisko. I zauważamy, że przeważnie jest tak, że jakoby ludzie się wzbraniali. Zbraniali się, Panie, ja niegodny, ja nie umiem mówić, ja jestem za młody, ja jestem taki czy inny. Ale Pan, jeżeli podchodził do człowieka, aby mu zlecić wykonanie jakiejś misji, według jego postanowienia, to Bóg się nie mylił. Bóg wiedział, do kogo się zwrócić. I tutaj właśnie chciałbym to, co dzisiaj rano było wspomniane już odnośnie męża Bożego Mojżesza z drugiej Księgi Mojżeszowej. Chciałbym tutaj z trzeciego rozdziału, abyśmy, druga Księga Mojżeszowa, z trzeciego rozdziału. Tutaj wiemy, że Mojżesz, kiedy pas te czody swojego teścia, to znalazł się tam około tego krzaku gorejącego i tutaj moglibyśmy przeczytać odnośnie, to było rano czytane też i tutaj wyraźnie od 5 wiersza, wtedy rzekł, nie zbliżaj się tu, zdejm z nóg sandały swoje, bo miejsce, na którym stoisz, ziemię świętą. Rzekł też, jam jest Bóg ojca twego, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Wtedy Mojżesz zakrył oblicze swoje, bał się bowiem patrzeć na Boga. I dalej my czytamy, zauważamy, że Bóg wspomina o tym, że wysyła go do Egiptu z powrotem, żeby właśnie on wyprowadził naród izraelski z domu niewoli. Wiemy, że Mojżesz wymawiał się, że nie chciał różnymi sposobami, nie widział się godnym tego, ale jednak postanowienie Boże przemogło. Przemogło. I on poszedł i wiemy, jak się potoczyła sprawa. Drodzy, chcę tutaj podkreślić, że taki moment w życiu ludzi jest szczególnym momentem, dlatego że oni się osobiście spotkali. To nie to, że ktoś przyszedł mu powiedział. Nie to, że może coś sobie umyślił, czy może przystosował akurat do siebie któreś miejsce Pisma Świętego i sobie powiedział tak, o, to jest do mnie, to muszę tak zrobić. Nie, to były przypadki, gdzie Bóg osobiście podeszedł. Można by tutaj czytać wiele takich miejsc Pisma Świętego odnośnie proroków. I tutaj chcę również powiedzieć to, że Bóg nie pomylił się, powołując Mojżesza do tego akurat wielkiego dzieła. I drodzy, tutaj chciałbym, abyśmy zrozumieli, że tam, gdzie następuje ten moment takiego spotkania, to również jest podkreślone, że jest to miejsce święte, miejsce szczególne. I nawet tam jemu mówi, zdejm obuwie z nóg twoich, bo ziemia, na której stoisz, jest święta. Ta społeczność, nie chodziło może o tą ziemię, czy o te kamienie, czy po prostu skałę, ale właśnie to ta chwila tego spotkania, gdzie Bóg szczególnie przemawiał. Drugi taki moment, który chciałbym okazać, czy przeczytać, również wrócę do męża Bożego, już nawróconego, apostoła Pawła, który właśnie również spotkał się kolejny raz. Chociaż Słowo Boże nam ukazuje więcej takich momentów w jego życiu, ale chcę tutaj zwrócić uwagę z Księgi Dziejów Apostolskich, 22 rozdział. I tutaj czytamy takie słowa, gdzie jako świadectwo apostoł święty Paweł mówi, kiedy stawał przed oskarżycielami wobec narodu izraelskiego, od 17 wiersza. I tutaj czytamy tak. A gdy powróciłem do Jerozolimy i modliłem się w świątyni, zdarzyło się, że popadłem w zachwycenie. I ujrzałem go, jak do mnie mówił: pospiesz się i wyjdź prędko z Jerozolimy, ponieważ nie przyjmą twego świadectwa o mnie. A ja rzekłem: Panie, oni sami wiedzą, że to ja więziłem i biłem po synagogach tych, którzy w ciebie wierzyli. A gdy lała się krew Szczepana, świadka twojego, ja sam przy tym byłem i pochwalałem i strzegłem szat tych, którzy go zabijali. I rzekł do mnie: idź, bo ja cię wyślę daleko do pogan. Drodzy, to było takie szczególne spotkanie w czasie modlitwy apostoła świętego Pawła. Kiedy on się modlił, to Pan objawił mu się i zlecił mu tą misję wśród pogan. I dlatego tutaj to dla apostoła Pawła było takie ewidentne, takie jasne, takie przekonujące, takie osobiste. Właśnie, że nie pozostawiało żadnych wątpliwości. I widzimy, że on gotowy był, zresztą to wielokrotnie podkreślał, że gotowy jest umrzeć dla Chrystusa. I oczywiście w rezultacie, kiedy pisał list do Tymoteusza, swego współpracownika, to właśnie powiada, że biegu dokonałem. Będę złożony w ofierze. Nie to, że zmarł na raka, czy na zawał serca, czy jakiś wylew albo coś. On oddał swoje życie właśnie za Jezusa Chrystusa. Dla niego to spotkanie, które on miał z Panem, napawało jego takim przekonaniem, taką siłą, taką determinacją, że się nie cofnął przed nikim. Kiedy właśnie mówili jemu, żeby nie szedł do Jerozolimy, kiedy również poprzez słowa prorocze były ostrzeżenia dla niego, że go czeka więzienie, że więzy go czekają, prześladowanie. Inni mówili: no bracie Paweł, no nie idź tam, po co będziesz tam szedł? On mówi: czego psujecie moje serce? Ja jestem gotowy nie tylko dać się związać, ale i umrzeć dla Jezusa Chrystusa. To nie były czczegłosłowne jakieś wyrażenia, ale właśnie on szedł za tym. Dlaczego? Dlatego, że on miał osobiste spotkanie z Panem. On odebrał od Pana to i to właśnie dodało jemu siły i mocy. Drodzy, chcę tutaj zwrócić jeszcze uwagę na takiego innego męża. Na jego spotkanie z Panem, kiedy przeżywał bardzo trudne chwile w swoim życiu. Bardzo trudne. Kiedy był załamany z powodu okoliczności, sytuacji. Myślę, że już na pewno domyślamy się, że chodzi tutaj o Eliasza. Mąż Boży, prorok. I bardzo dużo jest o nim napisane, ale tutaj zwróćmy uwagę, drodzy, w pierwszej Księdze Królewskiej, w 19 rozdziale chciałbym odczytać słowa, które tu są zapisane. Może ja tak tylko króciutko przeczytam. Wiemy, kiedy on uciekał po tym dokonanym Bożym dziele na Górze Karmel i kiedy był prześladowany przez Izabel i zagrożono mu śmiercią. Wiemy, że uciekł i 19 rozdział pierwszej Księgi Królewskiej, 4 wiersz. Sam zaś poszedł na pustynię o jeden dzień drogi, a doszedłszy tam usiadł pod krzakiem jałowca i życzył sobie śmierci, mówiąc: dosyć już. Panie, weź życie moje, gdyż nie jestem lepszy niż moi ojcowie. Potem położył się i zasnął pod krzakiem jałowca, lecz dotknął się go anioł i rzekł do niego: wstań, posil się. Trudna sytuacja była Eliasza. Myślę, że gdybyśmy się tak zastanowili dogłębnie, to no, moglibyśmy określić tak, nie do pozazdroszczenia. Wiemy, że wiadomo, że ta żona Achaba, Izabel, zagroziła mu śmiercią, że to samo się z tobą stanie, co z tamtymi. On uciekał. Człowiekiem był. Trudna sytuacja. On widział, że on pozostał sam. I Bóg go nie pozostawił. W tej rozpaczy, w tym załamaniu, w tym strachu, który przyszedł jako na człowieka. On cię nie wyrzekł Boga, on cię nie zaparł, on nie poszedł na kompromis, ale jednak czując, że został sam, jemu tak było trudno, uciekł na tą pustynię. Drodzy, i tutaj jeszcze, gdybyśmy przeczytali tak 13 wiersz, kiedy on doszedł, ponieważ dochodził aż do góry Bożej i 13 wiersz powiada, a gdy Eliasz usłyszał, zakrył płaszczem swoją twarz, wyszedł i stanął u wejścia do pieczary, a wtedy doszedł go głos, co tu robisz, Eliaszu? A on odpowiedział, gorliwie stawałem w obronie Pana, Boga zastępów, gdy synowie izraelscy porzucili przymierze z Tobą. Twoje ołtarze poburzyli, a Twoich proroków wybili mieczem. Pozostałem tylko ja sam, lecz i tak nastają na moje życie, aby mi je odebrać. Nie chciał żyć. Ale Pan się zbliżył do niego. Właśnie tam, kiedy ukrył się w tej pieczarze, na tej górze, kiedy przeszedł tak dużo kilometrów, gdzie on szedł, moglibyśmy tutaj czytać, że bardzo długo szedł. I tam właśnie Pan przyszedł w tym cichym powiewie, kiedy on był zmęczony, kiedy on był, można by powiedzieć, zrezygnowany. Ten cichy powiew, ten pokój, ten głos, który przemówił do niego osobiście. Co tu robisz, Eliaszu? On cię wyżalił przed Bogiem. On powiedział swoją sytuację. Ale nad tym wszystkim jeszcze był Bóg. On nie wiedział, że tam pozostało jeszcze ileś tysięcy, tych 7 tysięcy zostało właśnie w Izraelu, ale Pan go posyła dalej. Udaj się w drogę powrotną na pustynię damaceńską, a gdy tam dojdziesz, namaścisz Hazazaela na króla nad Aramem, a Jehu syna Nimszego namaścisz na króla nad Izraelem, Elizeusza zaś syna Szafata z Abel Mehola namaścisz na proroka na twoje miejsce. Bóg postanawiał czas zakończenia jego pielgrzymki na ziemi, ale jeszcze mu zlecił i służbę, i pracę. Osobiście przemówił, co ma zrobić. On poszedł. On tego dokonał. On szedł w autorytecie właśnie Boga Wszechmogącego, Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba. On właśnie nie zawahał się. I wiemy, że było dla niego takim to pokrzepieniem. O, jeszcze oprócz mnie jest 7 tysięcy ludzi, o których ja nie wiedziałem. Tych wszystkich, którzy nie przykłonili swoich kolan i nie ugięli się przed Baalem i tych wszystkich, których usta go nie całowały. To chodzi o Izraela. O Izraela. Byli ci, którzy całowali i przykłaniali kolana i byli ci, którzy nie uczynili tego. Widzimy, że na koniec właśnie Pan zabrał go do siebie w cudowny sposób. To było takie w tych trudnych sytuacjach. Jak często może przychodzi w naszym, w twoim życiu taki moment trudny. Zapytujesz niekiedy może, gdzie Bóg jest? Może ktoś ci powie, gdzie jest Bóg twój? Może kiedy chorujesz, kiedy przychodzą trudne chwile, kiedy może przychodzi prześladowanie, kiedy może przyjdzie jakaś inna sytuacja. To jest jedno tylko, zbliż się do Pana. Wycisz się przed Nim, zwróć uwagę na swojego Boga. Oczekuj na Niego, oczekuj na Niego. Nie tak dawnośmy słyszeli słowa z tego miejsca mówione, jeżeli by się opóźniał, oczekuj na Niego, ufaj Jemu. On ci nie pozostawi, jeżeli chcesz Mu być wiernym. On osobiście podejdzie do ciebie w taki sposób, jak będzie uważał za słuszne. Do tego podeszedł, właśnie do Pawła podeszedł, właśnie kiedy aż upadł na ziemię, bo tak trzeba było. A do Eliasza podeszedł w tym cichym powiewie. Do innych podeszedł jeszcze w inny sposób, przy krzaku gorejącym. I tak jak powiedziałem poprzednio, tutaj nie ma jakiegoś stałego szablonu. Bóg podchodzi tak, jak uważa za słuszne, ale pochodzi tak skutecznie, że człowiek, który się z tym spotka, dla niego to jest szczególne przeżycie, o którym nigdy, nigdy nie zapomni. Drodzy, chciałbym tutaj również zwrócić uwagę na następnego męża Bożego, do którego Pan podeszedł. dochodziło do walki, do trudnej sytuacji. Kiedy Jozue miał staczać walkę z wrogami, już kiedy przestąpili Jordan, to właśnie na polach Jerycha, kiedy miała się ta bitwa dokonać o Jerycho, to zaglądnijmy do 5 rozdziału Księgi Jozuego i tutaj zauważamy takie następne spotkanie, kiedy Bóg posyła posłańca i podobne słowa wypowiada tutaj 5 rozdział i 13 wiersz i poniżej. A gdy Jozue był pod Jerychem, zdarzyło się, że podniósł swoje oczy i ujrzał stojącego naprzeciw siebie męża z wydobytym mieczem w ręku. Jozue podszedł do niego i zapytał go, czy należysz do nas, czy do naszych nieprzyjaciół? A ten odpowiedział, nie, ale jestem wodzem wojska Pana. Przyszedłem teraz. Wtedy Jozue upadł twarzą na ziemię, oddał mu pokłon i rzekł do niego, co rozkaże mój Pan słudze swemu? A wódz wojska Pana rzekł do Jozuego, zdejm z nóg sandały swoje, bo miejsce, na którym stoisz, jest święte. I Jozue tak uczynił. Dalej, kiedy byśmy czytali, to wiemy, jakie otrzymał polecenia od Pana. I tu zauważamy, że ten posłaniec Boży, który przyszedł, to nie miał jakiejś światłości nad głową, to on nie unosił się w powietrzu, ale widzimy, że stał mąż z wydobytym mieczem w ręku. On widział jak człowieka. I zapytuje go, skąd ty jesteś, kto ty jesteś? A ten składa oświadczenie, mówi nie, ale jestem wodzem wojska Pana. Te słowa sprawiły to, że ten mąż waleczny upada na ziemię. On przyjmuje to i on otrzymuje od niego polecenie i wskazówki, umocnienie. Pan posłał tam, kiedy miała być ta walka, to Bóg posłał wodza wojsk niebieskich. Przyszedł z posileniem, aby utwierdzić. Jakże często może przychodzi sytuacja w twoim życiu, drogi bracie, siostro, obawiasz się przeciwności, wrogów, doświadczeń, że może nie poradzisz sobie, że może przychodzi taka sytuacja, że no, po prostu nie da rady. Pamiętaj, to co mówi Słowo Boże, oto jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. Ufaj Panu, czyń sprawiedliwość, oczekuj na Pana, czyń to, co ci wskazuje, a resztę będzie należało do Boga. Bóg wyprowadzi, Bóg pokieruje, Bóg da pomoc w swoim czasie. Spod Jego kontroli się nic nie wymyka. On wie o każdym człowieku. Bracia drodzy, siostry drogie, z Bogiem to nie jest tak, jak może no weźmy z prezydentem kraju. Mówi się, że to jest prezydent wszystkich, no weźmy Polaków, że to jest głowa państwa, że on reprezentuje wszystkich. Ale wątpię, czy on zna nawet tych ludzi wszystkich, którzy są w jego kancelarii. Ale Bóg właśnie zna każdego z imienia. Zainteresowany jest każdą osobą. Tych, których powołał, tych, którzy są własnością Jego, którzy dążą do sprawiedliwości, którzy liczą się z Bogiem. On w odpowiednim momencie przychodzi, nawet kiedy przychodzi to doświadczenie, kiedy ma być walka. On przyjdzie, On ci wskaże, On cię posili, On ci pomoże. I chciałbym tutaj również takie na potwierdzenie przypomnieć wydarzenie, które miało miejsce z Księgi Dziejów Apostolskich. Tu jest wyraźnie powiedziane 12 rozdział, kiedy apostoł święty Piotr znalazł się w więzieniu. 12 rozdział Księgi Dziejów Apostolskich. I tutaj od 6 wiersza owej nocy, gdy Herod miał go już wyprowadzić, Piotr, skuty dwoma łańcuchami, spał między dwoma żołnierzami, strażnicy zaś przed drzwiami szczegli więzienia. Gdzie Herod miał wyprowadzić Piotra? Jak uważacie? Na śmierć Jakuba, Już zgładzono Szczepana, zgładzono innych. I teraz miał wyprowadzić Piotra. My wiemy, jest wspomniane wyżej, że zbór modlił się o Piotra, ale on był skuty łańcuchami, spał między dwoma żołnierzami, strażnicy dodatkowo przed drzwiami szczelni więzienia. Ale czy to był problem dla Boga? Nie. Tam doszło do szczególnego spotkania. W celu uwolnienia, wyprowadzenia, bo wtem zjawił się anioł pański i światłość zajaśniała w celi. Trąciwszy Piotra w bok, obudził go, mówiąc: wstań prędko, i opadły łańcuchy z jego rąk. I rzekł anioł do niego: opaść się i włóż sandały swoje. I uczynił tak. I rzeczy mu: narzuć na siebie płaszcz swój i pójdź za mną. Wyszedł więc i podążał za nim, lecz nie wiedział, że to, co się za sprawą anioła dzieje, jest rzeczywistością. Sądził raczej, że ma widzenie. A gdy minęli pierwszą i drugą straż, doszli do żelaznej bramy wiodącej do miasta, która się im sama otworzyła, i wyszli na zewnątrz. Przeszli jedną ulicę i nagle anioł opuścił go. A gdy Piotr przyszedł do siebie, rzekł: teraz wiem naprawdę, że Pan posłał anioła swego i wyrwał mnie z ręki Heroda i ze wszystkiego, czego oczekiwał lud izraelski. Zwróćcie uwagę, jakie wspaniałe spotkanie ku wyratowaniu. Bóg ma moc wyratować każdego z każdej sytuacji. Jeżeli człowiek zaufa Bogu, czyni wolę Bożą, postępuje szczerze, to nie ma tak, żeby Bóg pozostawił człowieka bez pomocy. Owszem, ktoś by powiedział w ten sposób: no chwileczkę, ale ile ludzi zginęło za wiarę? Ile, dla ilu ludzi odebrano życie? Bóg i to dopuścił. Ale te osoby, które poświęciły swoje życie dla Jezusa Chrystusa, oni nie stracili nic. Stańcie męczennikami. Oni właśnie są wśród tych, którzy tam będą po prawicy Chrystusa. Oni dokończyli biegu życia swojego, poświęcając się. W tym przypadku akurat Pan Bóg Wszechmogący, Zbawiciel Jezus Chrystus, widział, że jeszcze trzeba Piotra wyprowadzić. Jeszcze miał dla niego plan, miał jeszcze zadanie, ale później stało się to, co Pan Jezus mu przepowiedział, że gdy się zestarzejesz, to zwiążą cię i poprowadzą tam, gdzie byś nie chciał. Gdybyś nie chciał. I on też został, można by powiedzieć, złożony na ofiarę. Oddał życie za Jezusa Chrystusa. Ale do pewnego czasu było to wspaniałe spotkanie. I tutaj jeszcze, będąc przy apostole Piotrze, chciałbym właśnie powiedzieć o takim szczególnym spotkaniu, gdzie w czasie modlitwy doszło do takiego spotkania. A to w celu właśnie informacji, pokierowania. I to było w to włączone dwóch ludzi. Jeden to był Korneliusz, a drugi to był Piotr. I ten cię modlił, i ten cię modlił. Pamiętamy, no gdybyśmy poszli do 10 rozdziału Księgi Dziejów Apostolskich, to tu czytamy o tym wyraźnie, że pewien mąż w Cezarei imieniem Korneliusz, setnik kohorty zwany Italską, pobożny, zwróćmy uwagę na to, i bogobojny wraz z całym domem swoim, dający hojne jałmużny ludowi i nieustannie modlący się do Boga, ujrzał wyraźnie w widzeniu za dnia około 9 godziny anioła Bożego, który przystąpił do niego i rzekł mu: Korneliuszu. Ten zaś strachem zdjęty utkwił w nim wzrok i rzekł: co jest, Panie? Rzekł mu: modlitwy Twoje i jałmużny Twoje jako ofiara dotarły przed oblicze Boże. Chwała Bogu. Zatem tutaj widzimy, że Bóg zauważył tego oficera rzymskiego, widział jego pobożność, jego pragnienie i właśnie wiedział też, że on jeszcze nie poznał prawdy dotyczącej Jezusa Chrystusa, ofiary, zbawienia, nowego narodzenia i tak dalej, i tak dalej. I dlatego posyła posłańca. Kiedy on cię modlił, tu nie ma napisane, jak to długo trwało. Tu nie ma napisane, można by powiedzieć, co on tam czynił, można powiedzieć, przez cały dzień, ale to było, że około 9 godziny. Przyszedł taki dzień, taki moment, taka godzina, kiedy on nadal trwał w modlitwie. On się nie spodziewał, że akurat w czasie tej modlitwy coś się wydarzy. On po prostu się modlił. On szukał oblicza Bożego. On, będąc pobożny i bogobojny, on wpływał i robił wszystko właśnie, że z całym domem swoim. Mało tego, jak czytamy później, to on wysyłając poselstwo po Piotra, to on tam wziął pobożnego żołnierza. Skąd go wziął? Właśnie on tam też pracował. To ten pobożny żołnierz to był Rzymianin. I właśnie on też był ujęty tym działaniem i stanowiskiem Korneliusza. A teraz przyglądnijmy się po prostu dla apostoła świętego Piotra. I tutaj moglibyśmy poczytać, że w tym samym rozdziale, 9 wiersz, a nazajutrz, gdy oni byli w drodze i zbliżali się do miasta, wyszedł Piotr około godziny 6 na dach, aby się modlić. Jeżeli chodzi o określenie czasu, w porównaniu jak tam było, 6 godzina, to raczej tak według nas południe, bo liczyły się godziny od wschodu słońca do zachodu słońca. I tutaj widzimy, że apostoł święty Piotr, będąc tam nad morzem, tego Szymona Garbarza, i właśnie wyszedł na dach, aby się modlić. Potem poczuł głód i chciał jeść, gdy zaś oni przyrządzali posiłek, przyszło nań zachwycenie i ujrzał otwarte niebo i stępujący jakiś przedmiot, jakby wielkie lniane płótno opuszczone za 4 rogi ku ziemi. I wiemy, że na czym to polegało, że tam były różne gady, płazy nieczyste i ten głos właśnie, który przyszedł, że odezwał się do niego: wstań Piotrze, zabijaj i jedz. No Piotr oczywiście protestował przeciwko temu, ale głos znowu po raz wtóry do niego: co Bóg oczyścił, ty nie miej za skalane. I to się aż 3 razy stało. I to Bóg tą drogą się przybliżył do niego, ukazał mu to widzenie, wpłynął na niego, aby go przygotować do tego, że ci ludzie, kiedy przyjdą, których również Pan posłał, żeby on nie protestował, żeby on poszedł. I Bóg mu to wskazał, że tak ma być. I chociaż on nie wiedział do końca, czym to się skończy, jak to wyjdzie, chociaż on sam jako Piotr by tam nie poszedł. Nie, bo pierwsze słowa, które wypowiedział Piotr, to wy wiecie, że... Wy wiecie, że dla Żyda przestawanie z ludźmi innego plemienia lub odwiedzanie ich jest niezgodne z prawem, lecz Bóg dał mi znak, żebym żadnego człowieka nie nazywał skalanem lub nieczystym. Drodzy, chcę tutaj właśnie to podkreślić. Jeżeli Bóg da ci ten sygnał, czy chcecie użyć, czy żebyś poszedł do takiego człowieka, czy innego człowieka i masz to przekonanie w sobie, może ten człowiek nie jest nawrócony, może on jest zły, może on jest w grzechu, ale jeżeli cię Bóg posyła, abyś mu powiedział o Jezusie: idź, może akurat Bóg go przewidział do tego, właśnie, że on go chce powołać, on cię chce posłużyć tobą. I tu właśnie ważna jest ta również pewność, że ja właśnie powinien to uczynić, pomimo to, że może to być sprzeczne no, z moim poglądem, ale właśnie, żeby poddać się pod działanie Boże. I co jeszcze jedno chcę podkreślić, w czasie modlitwy, jak bardzo ważne jest to, abyśmy trwali w modlitwach. I właśnie kiedy my tak osobiście, może gdzieś w ukryciu, w ustronnym miejscu, wyciszymy się i będziemy szukać Bożego oblicza, będziemy nastawiać się i otwierać się na to, aby Pan przybliżył się do nas. On się przybliży. W ciszy będzie moc Twoja. W tej ciszy, kiedy się wyciszysz tam, będziesz szukał Bożego oblicza. Będziesz oczekiwał na Niego. Bóg będzie widział Twoje pragnienie, Twoją determinację, Twój wysiłek. On przyjdzie. On cię posili, On cię pocieszy, On ci przekaże swoją wolę. On uzdolni ciebie do działania, do którego cię przeznacza. Ale wiecie, bez takiego oddzielenia się, bez poświęcenia czasu na to, żeby przebywać z Panem, w takim biegu, w takim wysiłku, w takim ciągłym, może powiedzieć, roztargnieniu, Pan nie ma możliwości też tak i przemówić. Powiedział: zatrzymaj się chwileczkę, człowieku. zatrzymaj się. I Pan wtedy przemawia. Starajmy się zawsze wygospodarować taki czas, żebym chwileczkę sam na sam mógł być z Bogiem. Może nawet wiele nie mówić, ale jak takie słyszałem świadectwo pewnego człowieka wierzącego, który przychodził nawet do domu modlitwy, kiedy nikogo nie było. I uklękał i mówił tak: Panie, oto jestem. Zawsze kiedy przychodził: Panie, oto jestem. Czy w domach się modlił, w swoim domu: Panie, oto jestem. I kiedy znalazł się w bardzo trudnej sytuacji, kiedy zachorował, kiedy się męczył i zawołał do Boga, wezwał Go, usłyszał głos: oto jestem. Ze strony Bożej do siebie: oto jestem. I Bóg przyszedł mu z pomocą. Nie tylko wtedy, kiedy potrzebujemy Boga. Nie tylko wtedy, kiedy grozi nam niebezpieczeństwo. Nie tylko wtedy, właśnie kiedy chcielibyśmy coś osiągnąć według tego, co my uważamy za najważniejsze, ale zawsze, czując potrzebę i głód Boga. Czy jesteś w domu? Czy może gdzieś jesteś w domu, w drodze, za kierownicą? Może w innej okoliczności, ale w Twoim sercu: Boże, oczekuję na Ciebie. Potrzebuję Ciebie. Boże, ucz mnie. Boże, uzdolnij mnie. Boże, uchroń mnie. Boże, pomóż mnie. Oświeć mi. I Bóg, widząc to pragnienie, to wyrażenie tej zależności, potrzeby Boga, Bóg nie zapomni o żadnym z nas. Bóg przyjdzie z pomocą. I zbliżając się do końca, chciałbym tutaj zwrócić uwagę właśnie, drodzy, na to, że przyjdzie taki czas, że nastąpi spotkanie z Bogiem. Każdego z nas. Spotkanie z Jezusem Chrystusem. Ale będzie to spotkanie takie, czy my będziemy chcieli, czy nie będziemy chcieli. Może takie jedno miejsce przeczytam z drugiego listu apostoła świętego Pawła do Koryntian. Drugi list apostoła świętego Pawła do Koryntian, 6 rozdział. Przepraszam, 5, i tu jest powiedziane tak. Dziewiąty wiersz, 10. Dlatego też dokładamy starań, żeby niezależnie od tego, czy mieszkamy w ciele, czy jesteśmy poza ciałem, Jemu się podobać. Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje dokonane w ciele, dobre czy złe. Wiecie, to będzie też osobiste spotkanie. Stanę przed moim Panem. Czy Jemu coś powiem, że: Panie, to było nie tak? Czy może powiem: Panie, to tamtego wina? Czy może jakiś inny sposób, jak to my ludzie, może mamy zwyczaj czy zdolność tłumaczenia się, czy usprawiedliwienia się? Nie, tam będzie spotkanie, gdzie sam Pan, znając każdy szczegół naszego życia, naszą miłość, naszą wiarę, nasze poświęcenie, nasze pragnienie, On odda według uczynku naszego. Tam jest wszystko zapisane. Drodzy, to będzie spotkanie jedynie. Następne spotkanie to jest, będzie takie, o którym powiada, jeszcze chcę odczytać, pozwólcie, z pierwszego listu apostoła Pawła do Tesaloniczan. Wspaniałe spotkanie. I to będzie to wspaniałe spotkanie, którzy w tym życiu starali się o takie spotkanie. Chcieli przebywać z Panem. Pierwszy list apostoła Pawła do Tesaloniczan. I tutaj jest powiedziane, może przeczytam od 13 wiersza, znane dla nas słowa: a nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili jak drudzy, którzy nie mają nadziei. Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z Nim tych, którzy zasnęli. A to wam mówimy na podstawie słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan nadany rozkaz i na głos Archanioła i trąby Bożej stąpi z nieba, wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z Nim porwani będziemy w obłokach na powietrze, na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. Porwani, wzbudzeni na spotkanie Pana. Ale to nie będzie spotkanie takie na stałe, na zawsze. I tego spotkania, drodzy, nie powinniśmy się obawiać. Do tego spotkania powinniśmy się przygotowywać. Tego spotkania powinniśmy pragnąć. Bo powiada niżej, przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowami. Pocieszajmy się, to znaczy, bracie, siostro, spotkamy się z Panem. I musimy mieć tą pewność, że tu ja już teraz też się spotykam z Panem. Jestem z Nim. My dzisiaj w tym okresie czasu łaski, którym żyjemy, to właśnie mamy taki większy przywilej, albowiem Bóg przewidział ze względu na coś lepszego. Przypominacie sobie te słowa z 11 rozdziału listu do Hebrajczyków? Odnośnie tych ludzi, którzy poświęcali swoje życie za Boga, za prawdę, za sprawiedliwość. Byli pozbawiani życia, tułali się i nie osiągnęli tego, co głosiła obietnica. Ponieważ ze względu na nas Bóg przewidział coś lepszego, aby oni nie osiągnęli celu bez nas. Drodzy, tu chcę jeszcze na zakończenie podkreślić to, że właśnie nam zostało dane to, że w Jezusie Chrystusie, który zmartwychwstał, który został uwielbiony, ten, który ma wszelką władzę na niebie i na ziemi, który powołał nas, chce mieć społeczność z nami. I właśnie On powiedział takie słowa, które jeszcze czytam na zakończenie. Niechaj to dla nas pozostanie takie wspaniałe, abyśmy o to się starali i właśnie o to się ubiegali i to utwierdzili w sobie. 14 rozdział Ewangelii Jana, właśnie 20 wiersz i 21. Owego dnia poznacie, że jestem w Ojcu moim i wy we mnie, a ja was. Kto ma przykazania moje i przestrzega ich, ten mnie miłuje, a kto mnie miłuje, tego też miłował będzie Ojciec i ja miłować go będę i objawię mu samego siebie. I 23 wiersz mówi, odpowiedział Jezus i rzekł mu, jeżeli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie i Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy i u niego zamieszkamy. Wewnątrz. Jaki szczęśliwy jest człowiek ten, którego serce, wnętrze jest mieszkaniem Boga Ojca, Jego Syna, Jezusa Chrystusa. Potrzebne są spotkania. I spotkanie jest to ważne, aby w nas mieszkał Jezus Chrystus. Ale oprócz tego jeszcze są szczególne takie przeżycia, które Bóg każdemu da według potrzeby, według miary, według okoliczności, bo Bóg wie, co czyni. Bracia i siostry, będziemy się za chwileczkę modlić, ale chciałbym pozostawić nas takim pytaniem. Czy macie już za sobą takie osobiste przeżycia z Panem? Jestem przekonany, że wielu by mogło powiedzieć, że takie ma. Osobiste, niepowtarzalne. Niepowtarzalne. I tak, jeden z Panem może przeżyć w ten sposób, drugi z Panem może przeżyć w ten sposób, ten może przeżyć w takiej okoliczności, inny w innej okoliczności, ale to wszystko ma cel, ma wartość, do czegoś prowadzi i prowadzi zawsze do bliższej społeczności z Bogiem, do utwierdzenia, do tego, że nikt mi nie wyrwie serca tego, bo ja się spotkałem z Panem, ja przeżyłem to, ja mam tego pewność. To, jak mówi apostoł święty Jan, o słowie żywota, co widziały oczy nasze, słyszały uszy nasze i czego nasze ręce się dotykało, o słowie żywota. Chwała Bogu. To jest dla nas udostępnione. Starajmy się o to. Starajmy się o to. Dołóżmy starania ku temu, abyśmy mieli to przeżycie za sobą. To nie, że my Bogu narzucimy, że Panie, ja chciałbym z Tobą spotkanie w takiej formie, czy tutaj, czy tam. Nie. Dążmy do tego. Tą zasadą pobożnego i sprawiedliwego życia. A Bóg w swoim czasie przyjdzie. Bóg przemówi. Bóg się spotka z Tobą. Bóg wyjdzie naprzeciw. I Bóg pozostawi w Tobie głębokie przeżycie, które nigdy nie zapomnisz. Chciałbym, abyśmy przykładając nasze kolana, mogli tak podziękować Bogu za Pana Jezusa Chrystusa, za tą łaskę. I poprosili Go, aby dopomógł nam, aby to pragnienie, ta determinacja, to dążenie nie ustawało nas, aby ta ciągła społeczność z Ojcem i z Synem Jego Jezusem Chrystusem była w nas. To nas doprowadzi w zwycięstwie do celu pielgrzymki naszej, zbawienia naszych dusz. Amen.